Gdy fundacja DKMS zaczynała swoją działalność w Polsce, idea dawstwa szpiku była mało znana. Dziś, po 15 latach, w Krajowym Rejestrze Potencjalnych Dawców Szpiku jest już ponad 2 200 000 osób, z czego 1 900 000 zarejestrowało się właśnie dzięki tej fundacji, a ponad 13 000 z nich pomogło ratować życie genetycznych bliźniaków. Fundacja DKMS działa na terenie całego kraju, także w Podlaskiem, a jubileusz to doskonała okazja do podsumowań, w których nie zabraknie wzruszających historii. W Polskim Radiu Białystok, audycja Trzeci Sektor. Przed mikrofonem Marcin Mazewski. Zapraszam.
Trzeci Sektor.
Dzięki właśnie dawcy żyję teraz, mogę tutaj być.
Adam Lewandowski.
Już 13 lat po przeszczepie, praktycznie razem z fundacją obchodzę urodziny, a więc perfekcyjnie.
Byłeś wtedy malutkim dzieckiem, można powiedzieć.
Zachorowałem generalnie w wieku 3 lat. Na szczęście, no mogę tak, wydaje mi się, że powiedzieć, że to był, jakby to drastycznie nie brzmiało, najlepszy okres na zachorowanie, ponieważ jeszcze jednak jako dziecko w wieku 3 lat nie byłem świadomy tego wszystkiego, co się dzieje i cieszę się, że zachorowałem w tym wieku, a nie w innym, jakby to źle nie brzmiało, ale to też ma ta choroba swoje pozytywy, ponieważ jak niestety Ania, która no nie przeżyła, ta dziewczyna ze Śląska. Ja też w jakimś stopniu na pewno ta kampania reklamowa oraz tam inne kampanie, które organizowała właśnie moja mama, która jest w szczególności zaangażowana w promocję fundacji do tej pory, dalej promuje, organizuje różne akcje. No na pewno znalazło się wielu dawców i też dzięki mnie, dzięki mojej chorobie ktoś zyskał drugie życie.
15 lat, 2009-2024. Porównajmy może na początek te cyferki, liczby.
2009 rok to trudno w ogóle mówić o jakichś liczbach. My raczkowaliśmy. Idea dawstwa od osoby niespokrewnionej w ogóle była nieznana. Myślę, że mało osób wiedziało, co to jest w ogóle szpik, co to są komórki macierzyste.
Prezes Fundacji DKMS w Polsce, Ewa Magnucka-Bowkiewicz.
To były bardzo, bardzo duże początki. Nie było struktury prawnej, żeby w ogóle taka fundacja jak nasza, Ośrodek Dawców Szpiku, funkcjonował. Także trzeba było zmienić prawo transplantologiczne i małymi kroczkami zacząć szerzyć tą ideę dawstwa w sposób dostępny, świadomy, żeby ludzie naprawdę rozumieli, o co chodzi, bo nie trudno zarejestrować osobę. Ważne, żeby ta osoba, jeżeli jest ta potrzeba i wtedy włączamy piąty bieg, bo pacjent czeka, pacjent dostaje bardzo ciężką chemię. Tutaj działamy jak gdyby w dwóch zespołach. My przygotowujemy dawcę, klinika transplantacyjna przygotowuje pacjenta. To jest rzeczywiście trudne zadanie. To ta świadomość, ja to nazywam jakością, była bardzo ważna. Rok po roku było lepiej, zaczęło to procentować, padły dwie daty. Pierwszy w lutym był pierwsza osoba zarejestrowana i pierwsze przeszczepienie od polskiego dawcy z naszej bazy, młodego człowieka, 24-letniego, dla pacjenta amerykańskiego nastąpiło w listopadzie. I później potoczyło się to bardzo szybko, bo było dużo akcji na zewnątrz. Była akcja Dody, gdzie zarejestrowało się blisko 60 tysięcy osób. My mówimy tutaj, że serwery nie wystarczały, ale proszę pamiętać, realnie było zatrudnionych 4 kolegów wtedy, 4 osoby. I to się trochę działo takim pospolitym ruszeniem. Później krok po kroku dołączały nowe osoby, powstał z prawdziwego zdarzenia dział medyczny, z którego jestem bardzo dumna. Nasi pracownicy mają wykształcenie medyczne, biotechnologiczne, dużo osób z doktoratami, to jest 50 osób, które naprawdę od rana do nocy czuwają nad tym, żeby ten proces koordynacji procesu medycznego dobrze występował. No i jesteśmy w 2024 i mówimy o 13 tysiącach przypadków szansy na życie dla polskich pacjentów, bo my głównie jesteśmy w Polsce, żeby wspierać polskich pacjentów, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tygodniowo mamy w tej chwili około 30 procedur, więc sobie proszę wyobrazić naszych 10 klinik pobierających. Czasem jest 5 osób, które siedzą w poczekalni i one oddadzą. W roku 2009 w całym roku mieliśmy 5 dawców, więc to jest ogromna przepaść. Trudno to w ogóle porównać.
Więc były te kamienie milowe, chociażby akcja związana z Dodą.
Po prostu pomogłam fundacji w momencie, kiedy moja droga życiowa doprowadziła mnie do tragedii i kiedy mój narzeczony zaczął być bardzo, bardzo chory. Spotkałam się wtedy z panią prezes, która poprosiła mnie o to, żeby zbierać się dawców szpiku pod ich brandem, więc zrobiłam to. Dodatkowo, kiedy znalazł się dawca szpiku, zgodziłam się nie mówić o tym publicznie, tylko dalej mówić, że potrzebujemy tych dawców, żeby się zgłaszali ludzie. Więc oczywiście zrobiłam to, zataiłam to. Dzięki temu tych dawców było bardzo, bardzo dużo. Moi fani się bardzo, bardzo zaangażowali. Było to takie małe kłamstwo, które było w bardzo dobrym celu, więc w ogóle go nie żałuję. Natomiast nie można mówić, że jestem w żaden sposób ambasadorką. Po prostu za każdym razem, kiedy w moim życiu zdarzała się tragedia, starałam się ją przekuć na dobro dla innych, bo nie dla siebie.
Pokazało się, jak ten wektor popularności należy zwracać po prostu w stronę pomagania.
No, mam nadzieję, że inni też wezmą z tego przykład, chociaż nie będą mieli prywatnie takich perturbacji i tragedii, żeby po prostu przykład ten brali z pobudek nietragicznych.
Jestem mamą Ani Seweryn, dla której była pierwsza na Śląsku największa akcja dawcy szpiku łącznie z DKMS-em.
Janina Seweryn.
Było ich ponad 2300 obcych ludzi, którzy chcieli uratować moją córkę. Przeżycie niesamowite.
Przeżycie niesamowite, też ta historia ma tragiczny wątek, który się przemienił w coś niesamowitego, w coś, dlaczego powstała ta fundacja i dlaczego działa.
W 2009 roku Ania była chora na białaczkę, ostrą białaczkę szpikową, zdiagnozowana już po leczeniu chemią. Była w czasie najlepszym do dokonania przeszczepu szpiku. I wtedy bardzo cieszyłyśmy się, że Ania nie jest jedynaczką, że ma dwóch synów, fizycznie bardzo podobni do siebie. Liczyliśmy na to, że będą mogli pomóc Ani. Niestety, nikt z rodziny Ani nie mógł pomóc. Geny te same w innej konfiguracji, niestety. Więc dalej nadzieja była w dawcach potencjalnych zarejestrowanych w polskim rejestrze. Wówczas, 15 lat temu, było ich 50 tysięcy w całej Polsce. I wtedy nie było wśród tych 50 tysięcy ludzi dawcy dla Ani w Polsce. Więc następna nadzieja w dawcach zarejestrowanych w świecie. Wówczas w rejestrach światowych zarejestrowanych było 13 milionów ludzi. Ale nie było tego jednego dla Ani. W takiej sytuacji nadzieja była tylko w nowo zarejestrowanych ludziach dobrego serca. Ale jak zdobyć tych ludzi? Nie było to proste. Nie było informacji na ten temat, wiedzy. Ludzie niewiele widzieli, krążyły pogłoski czy mity, że będzie ingerencja w kręgosłup, co jest niebezpieczne. Więc zainteresowanie dawstwem było małe, a niewiedza jeszcze większa. Zorganizowaliśmy Dzień Dawcy, gdzie zarejestrowała się tak olbrzymia liczba ludzi. Ania niestety nie dowiedziała się, czy jest dla niej dawca, bo po tej akcji 3 dni dowiedziała się o wznowie choroby, nawrocie choroby. Ale wcześniej uświadomiona, wiedziała, bośmy to rozważały, że spośród 2300 osób na pewno ktoś komuś podaruje życie. Tak mówią statystyki. I to miało być statystycznie biorąc 23 osoby. Tego Ania się nie dowiedziała, ale ja się już dowiedziałam. Rok po śmierci Ani dowiedziałam się o pierwszych dwóch osobach mających szansę na życie, a teraz 15 lat po tej akcji jest mi wiadomo, że 37 chorych osób dostało szansę na życie. Dla mnie to jest dzięki Ani. Ania mówiła, że ona czuła sens swojej choroby. Nie wiedziała, co to za sens, ale ja sobie tak tłumaczę, że zachorowała po to, żeby ktoś żył. Akurat tak ktoś zdecydował u góry, że to nie Ania, ale ktoś. I to mnie cieszy do dzisiaj. I to jest dla mnie radość od początku, od pierwszej wiadomości z DKMS-u, że ktoś dostał tą szansę na życie dzięki akcji Ani. To mnie cieszy. Poznałam osoby, które są uratowane dzięki dawcom, którzy chcieli pomóc Ani. I za to dziękuję im i cieszę się, bo to jest dla mnie siła na każdy dzień.
Początki tak naprawdę działania Fundacji DKMS wiążą się z losem Ani. Teraz te 15 lat minęło, zupełnie to inaczej wygląda te cyfry, liczby. Pani teraz miała okazję spotkać się z tymi osobami, które dzięki Ani przeżyły, które tutaj powiedziały, że Ania jest tym aniołem.
Bardzo mnie to cieszy. To jest dla mnie niesamowita radość. Kiedyś jak Ania odeszła, myślałam, że ja nie będę mogła się już cieszyć. A teraz wiadomość, że ktoś dzięki Ani żyje i który mi to mówi, że dzięki dawcy zgłoszonym dla Ani uratowano życie, to dla mnie to jest radość, która może we mnie być, mimo tego, że Ani już nie ma przy mnie. Chociaż ona przy mnie jest, tylko nie fizycznie.
Hematolog profesor Wiesław Jędrzejczak.
Panie profesorze, pan w zasadzie jest pionierem tutaj, pomagał, żeby DKMS w Polsce zaistniał. Cofnijmy się do tego roku 2009. Jak to wyglądało?
Wyglądało to w ten sposób, że z moich kolegów ze studiów zadzwonił do mnie. To jest kolega, który emigrował do Niemiec i tam pracuje, jest anestezjologiem, że zwróciła się do niego fundacja niemiecka DKMS, że chcieliby wejść do Polski, czy on nie ma jakiegoś kontaktu, no więc on mówi, że akurat kontakt ma. No i umówił ich na przyjazd i na rozmowę ze mną, jak to się stało i potwierdziliśmy obustronne zainteresowanie, no to ja sobie zdałem sprawę, że wejście tak dużej organizacji wymaga tego, żeby było do tego przygotowane prawo polskie, które nie przewidywało istnienia tak dużych podmiotów fundacyjnych działających w tej dziedzinie. W związku z tym zwróciłem się do ówczesnej minister zdrowia, pani Ewy Kopacz, żeby tę sprawę rozwiązać. Ona powołała zespół, który przygotował zmiany ustawowe, które przeprowadzone następnie przez Sejm i jak te zmiany zostały zakończone, wprowadzone, to wtedy Fundacja DKMS została zarejestrowana, no i ta cała struktura, zresztą to prawo polskie w pewnej mierze było inspirowane prawem niemieckim, ponieważ prawo niemieckie było wcześniej, też ten sam problem rozwiązywało, który myśmy tutaj w Polsce rozwiązywali, no i to się sprawdziło, ta ustawa do tej pory w tym zakresie nie została zmieniona, to po prostu te organizacje działają bardzo dobrze w ramach tego prawa.
Nie zaczynało to raczkować powoli, natomiast teraz rozrosło się do gigantycznych rozmiarów. Jesteśmy na 5. miejscu, jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych dawców na świecie. 2 200 000. Jak cofniemy się do tego 2009 roku, profesor to widział, czy nie?
To znaczy, ja widziałem, jak rozwija się działalność DKMS w Niemczech. W związku z tym oczekiwałem, że to będzie. No, oczywiście wtedy ani w Niemczech, ani w Polsce nikt nie liczył na te miliony. Natomiast potrzeba była, no bo w związku z tym, że rodziny są coraz mniejsze, coraz mniej chorych mogło liczyć na dawcę rodzinnego. Co czwarte dziecko powtarza te same cechy HLA. W związku z tym, jeżeli w rodzinie jest jedno dziecko, to tylko oznacza, że przeciętnie 20% chorych będzie miało dawcę rodzinnego, a 80% musi szukać dawcy niespokrewnionego. I tak się zresztą stało. W chwili obecnej większość przeszczepień od innych osób to są przeszczepienia od dawców niespokrewnionych, a nie od dawców spokrewnionych. Poza tym to też zmieniło sytuację to, że przeszczepianie stało się metodą wykonywaną obecnie bez ograniczeń wiekowych. I większość w tej chwili biorców to są osoby 60-letnie. Ich rodzeństwo to są osoby często znacznie starsze i one nie mogą być dawcami z różnych powodów zdrowotnych, więc to już nie tylko ta statystyka w sensie dziedziczenia tych antygenów HLA, ale również statystyka związana z tym, że chorzy, którzy są leczeni, są osobami starszymi obecnie niż osoby, które były leczone 15 lat temu.
Też zmieniały się na przestrzeni lat metody. Tutaj przed 40 lat pan jako pierwszy dokonywał przeszczepu komórek macierzystych.
To znaczy, nie ja osobiście, kierowałem zespołem, który to zrobił. Polska jest ciekawym krajem, bo jednym z niewielu, które nie przejęły technologii przeszczepiania szpiku z zewnątrz. Technologia szpiku została, prawdę mówiąc, wypracowana przez nas od zera w Polsce w ramach działalności, w ramach stanu wojennego. Nie mogliśmy wyjeżdżać za granicę, więc doszliśmy do wniosku, że trzeba coś pożytecznego zrobić, więc zrobiliśmy przeszczepianie szpiku z kolegami, którzy wszyscy później zostali profesorami, ale wtedy to byli młodzi lekarze, ja byłem najstarszy, mając 37 lat.
Jak zdaniem profesora wyglądałoby tworzenie bazy potencjalnych dawców szpiku bez fundacji DKMS działającej od 15 lat w Polsce?
Wyglądałaby, można porównać, fundacja DKMS to jest 90% dawców, a 10% są pozostałe rejestry, więc mielibyśmy w tej chwili około tych 300 tysięcy dawców bez DKMS-u. Czyli bylibyśmy w zupełnie innym miejscu świata w tym zakresie.
Zdecydowanie tak. A jakby jeszcze pan profesor zachęcił osoby, które mogą, nie mają żadnych przeciwwskazań medycznych, do tego, żeby jednak się rejestrowały w tych bazach potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku?
No pierwsza sprawa to musimy mimo wszystko gonić Niemców, bo Niemcy, które są krajem dwa razy większym w sensie ludności, to mają 5 razy więcej dawców. Więc no myślę, że Polacy nie gęsi i powinni Niemców dogonić co najmniej, jeśli nie przegonić. Do tego zachęcam również, jeśli chodzi o rejestrację dawców komórek. Oni mają 10 milionów dawców zarejestrowanych. Aczkolwiek no, my już w sensie takim globalnym to nie mamy się czego wstydzić.
Oczywiście tak trochę nieco żartujemy, dlatego że jeżeli potrzebny by był szpik dla kogokolwiek z Polski, to z każdej części świata on może trafić.
Tak, oczywiście. No, jak mówię, najczęściej trafia z Niemiec, dlatego że po pierwsze oni mają, jak mówiłem, 10 milionów dawców, a po drugie dlatego, że tak naprawdę Polacy i Niemcy to jedna rodzina, inaczej mówiąc, my genetycznie nie jesteśmy odróżnialni. Mówimy innymi językami, ale jeśli tak zbadać nasze HLA, to jesteśmy właściwie braćmi.
Miałam to szczęście, że jestem w fundacji też od 15 lat.
Kierownik działu rekrutacji dawców Joanna Mejner-Olszewska.
Zaczęłam przygodę z fundacją razem z rozpoczęciem działalności przez organizację w Polsce i to była najlepsza decyzja w moim życiu, że tę współpracę zaczęłam.
No to powiedzmy, co było bodźcem do tego, że pani zaczęła tę współpracę?
Tak naprawdę misja. Misja, wcześniej pracowałam w organizacji komercyjnej i potrzebowałam zmiany, potrzebowałam znaleźć miejsce, które da mi takie poczucie robienia czegoś dobrego.
Poczucie czegoś dobrego, trudno tego nie zauważyć, skoro popatrzymy na przykład na liczby tych zarejestrowanych w 2009, od początku do teraz 2024, a więc 2 200 000 potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku w bazie jest. To jest coś niesamowitego, to jest coś, co daje naprawdę ogromną szansę przeżycia wielu osobom.
Absolutnie tak, więc jak rozpoczęliśmy działalność, tych dawców było 40 tysięcy, dzisiaj w bazie DKMS-u jest ponad 1 900 000, a we wszystkich bazach w Polsce jest ponad 2 000 000. To jest bardzo dużo, ale jednak jest bardzo dużo do zrobienia. Baza się też starzeje, czyli dawcy zarejestrowani osiągają wiek 60 lat i wtedy są blokowani w bazie. No jednak dzięki na przykład programom dedykowanym młodzieży, tak jak projekt studencki czy komórkomania, do bazy dołącza rocznie 15 000 młodych, świadomych, otwartych na niesienie dobra ludzi.
No właśnie, studenci, zawsze ludzie młodzi, ludzie pełni empatii. To widać chociażby na uczelniach, akcja Helpers Generation po uczelniach wyższych w całej Polsce. Jesteśmy radiem z Podlaskiego, tutaj też na OFIE porozmawialiśmy. Tak, pani jest. Również stąd pochodzi, stąd nasz uśmiech tym większy dzisiaj.
Tak jest, Helpers Generation jest to program, który jest dedykowany uczelniom i studentom w całej Polsce, więc absolutnie też Białystok, Podlaskie angażowało się w te projekty w przeszłości. Edycja wiosenna zaczyna się w połowie kwietnia, trwa tydzień. Trzymajcie kciuki, żeby zarejestrowało się jak najwięcej młodych, świadomych dawców szpiku.
No to powiedzmy jeszcze, co wystarczy tylko, bo to jest tylko. Ile trzeba zrobić, żeby zrobić tak wiele?
Tak naprawdę każda osoba może zamówić pakiet rejestracyjny, wchodząc na stronę www.dkms.pl. Taki pakiet jest wysyłany pocztą, dociera do naszej skrzynki. W domu wypełniamy formularz, pobieramy sobie wymaz z wewnętrznej strony policzka 3 pałeczkami i odsyłamy ten zestaw do fundacji. Jest już opłacony znaczek i tak naprawdę to jest ten moment, w którym rejestrujemy się do bazy i czekamy wtedy w gotowość na to, że być może ktoś będzie potrzebował naszej pomocy.
No, często ten telefon może zadzwonić po kilku, może nawet kilkunastu latach.
Tak jest, a może nigdy nie zadzwonić, więc też musimy być tego świadomi. Podobno łatwiej jest wygrać totolotka niż zostać dawcą szpiku. Jednak w bazie tych dawców realnych jest bardzo wielu, więc rejestrując się trzeba mieć otwartość i gotowość na to, że jednak ten telefon zadzwoni.
Wiele mitów narastało wokół tego przeszczepu komórek macierzystych. To może bardziej kiedyś niż teraz, bo jednak ta kampania robi swoje. Ludzie są coraz bardziej świadomi.
Jest na pewno dużo bardziej świadome i wyedukowane społeczeństwo, jednak jest bardzo dużo do zrobienia jeszcze i dzięki Państwu między innymi przełamujemy te mity, które jednak krążą. Dlatego bardzo duża otwartość jest i bardzo dużo młodych ludzi się rejestruje, ponieważ są oni otwarci na pozyskiwanie nowych informacji. Jeżeli nie wiem, że się czegoś boję, jeżeli coś usłyszę, to sprawdzę.
Sprawdzają się, okazuje, że to nic nie boli, nic nie kosztuje, a może uratować czyjeś życie.
Potwierdzam, konsekwencją rejestracji może być tylko i wyłącznie uratowanie być może w przyszłości życia kogoś w Polsce lub na świecie. Ta idea jest międzynarodowa, wolontaryjna, jednak żeby oddać komórki macierzyste lub szpik komuś na drugiej półkuli, nie trzeba wyjeżdżać z Polski. Jest robione na terenie polskich klinik i później kurier ten pobrany materiał wiezie do kraju, w którym znajduje się pacjent.
No i tylko w ten sposób ma to sens, żeby była jedna wielka wspólna baza, a nie kilka czy tam kilkanaście mniejszych.
Każdy kraj ma swój rejestr, jednak te wszystkie dane w formie anonimowej przesyłane są do bazy ogólnoświatowej i ona jest przeszukiwana właśnie pod kątem potrzeby dla pacjentów w każdym punkcie na świecie. Więc tak, ta idea międzynarodowa ma tu ogromne znaczenie.
Bardzo nam zależy na mediach lokalnych, także współpracujemy z lokalnymi mediami na Podlasiu, jak i w innych regionach Polski. Jeździmy lokalnie i zachęcamy. Akcje na Podlasiu się odbywają wtedy, kiedy jest pacjent i wtedy przez Państwa wsparcie, ale również lokalną społeczność, taka akcja się odbywa.
Również jako Polskie Rady Białystok zostaliśmy przez Was wyróżnieni z okazji tego 15-lecia. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę nagrodę, no i polecamy się też na przyszłość.
Bardzo dziękujemy i to właśnie pokazuje, że Państwa radio robi bardzo dużo i jesteście przykładem radia właśnie nie ogólnopolskiego. Ja stawiam na lokalne radia, gdzie oczywiście ogólnopolska telewizja i lokalna również odgrywa swoją rolę, ale tutaj, jak ktoś powiedział, słonia chcemy jeść małymi kawałkami i to na tym polega. To jest teamwork i Państwo absolutnie zostali wyróżnieni jako członek naszego zespołu i bardzo jestem za to w imieniu całej fundacji i pacjentów wdzięczna.
Ten anioł, którego otrzymaliśmy, trzyma w ręku mikrofon i to takie symptomatyczne, że ten anioł pełni taką misję jak my.
Dyrektor programowy Polskiego Radia Białystok, Dorota Niebrzydowska.
Że mamy nagłaśniać to, czego potrzebują od nas nasi słuchacze, czyli edukować, mówić, co jest ważne. Misja płynie w naszych żyłach. My po prostu jesteśmy od tego, żeby być z naszymi słuchaczami, mówić o ważnych dla nich rzeczach, a nasi słuchacze również chorują, ale mogą też pomagać. A ta fundacja właśnie pomaga i za to też chyba należą się szczególne słowa uznania, bo ratują życie wielu ludziom. To, co jest ważne, jeżeli chodzi o dawców szpiku, to nie boli, nie kosztuje, niczego w naszym życiu nie zmienia w fizycznym, bo w takim mentalnym, jak tutaj usłyszeliśmy, zmienia bardzo wiele. Więc nie robiąc prawie nic, no coś trzeba zrobić, tak? Zarejestrować się, wysłać zgłoszenie. Nie robiąc prawie nic, można zrobić tak wiele. A my jesteśmy tylko tą niteczką, która przekazuje te dobro pomiędzy tymi ludźmi.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Bardzo nam zależy na tym, żeby zbierać te środki. Środki przeznaczamy na typizację dawców, bo dawca nie może być tylko zarejestrowany, on musi również mieć ten swój kod wyjątkowy genetyczny, jak również na moje dziecko osobiste tutaj na program wsparcia transplantologii, żeby ten naprawdę bardzo trudny czas, wiele miesięcy, jakie pacjent i dzieci, rodzina dzieci chorych spędza na oddziałach, żeby miał odpowiedni sprzęt, żeby te sale wyglądały po prostu dobrze, żeby były bardziej kolorowe. Sprzęt, który jest sprzętem XXI wieku, żeby polska hematologia ten sprzęt miała. I również te 1,5% będzie przeznaczone w tym roku na ten cel. Także zachęcamy. Wiemy, że jest dużo organizacji, również w Państwa regionie, ale jeżeli uważacie, że to, co robimy, ma sens, bardzo zachęcamy do tego, żeby oddać 1,5% na Fundację DKMS w Polsce.
Na pewno osoby, które mogą być potencjalnymi dawcami, zachęcam, bo no wiem, jak to jest z tej drugiej strony, na przykład od strony rodziny. Ta osoba jest po prostu dla nas praktycznie najważniejszą osobą w życiu. Po prostu to też musi być niesamowite uczucie oddać komuś szpik, tak naprawdę uratować życie. I no, tu nie ma żadnych negatywów akurat. To jest sytuacja wygrana dla obu stron. I no ostatnie, co mogę powiedzieć akurat, jak mogę to zwieńczyć. Pomożesz, bo możesz, masz to w genach.